Historia żywa pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Dobry wieczór. Dziś w programie relacja księdza Jarosława Wąsowicza z uroczystości pochówku bohaterów Westerplatte. Adam Sołtysiak i Mikołaj Klorek nawiążą do Święta Niepodległości. Opowiemy też o Zenonie Wechmanie, harcmistrzu, który obchodził w Poznaniu 95. urodziny. Przez całe życie przyświecały mu te same zasady.
Zawsze miłość do Boga i ojczyzny i bliźniego. Bliźniego przez duże B. Tym gorszym czasem był czas niewoli sowieckiej. To było gorsze.
Dziękuję szanownemu panu przewodniczącemu za wierną służbę ojczyźnie oraz życzę zdrowia.
Audycję realizuje Krzysztof Jankowski, zaprasza Jacek Butlewski. A muzycznie, jak zawsze, na początku programu sięgamy po przebój z dawnych lat.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Słuchacie historii żywej.
Czas niewoli sowieckiej był najtrudniejszy, wspomina Zenon Wechman, major i harcmistrz. Obchodził w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu 95. urodziny. Od 8 roku życia służył jako harcerz. Prowadził działalność patriotyczną w czasie II wojny światowej. Po jej zakończeniu walczył w podziemiu antykomunistycznym. Został aresztowany w 1952 roku i skazany na 7 lat więzienia. Pracował w kamieniołomach, w których dzienną normą dla jednego człowieka było przerzucenie kilkunastu ton kamieni. Po 3 latach został zwolniony na mocy amnestii. Później utrudniano mu chociażby znalezienie pracy. W czasie urodzin w Urzędzie Wojewódzkim rozmawiałem z dyrektorem Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, Przemysławem Terleckim i oczywiście z samym jubilatem.
Który ten czas był najtrudniejszy? Czy II wojna światowa, czy ten okres walki z komunizmem już po jej zakończeniu? Co było trudniejsze?
Trudno to powiedzieć, ale tym gorszym czasem był czas niewoli sowieckiej. To było gorsze. I to, powiedzmy, stwierdzają różne osoby o różnych przeżyciach. Ale tak wyglądało.
Skąd pan bierze siły na to wszystko, na te wszystkie spotkania? Przecież ciągle pan jest obecny na rozmaitych uroczystościach.
No jest możliwość. Mam tą możliwość. Korzystam z niej dobrowolnie, z chęcią, z zadowoleniem. I pragnę być tym przykładem, powiedzmy, dla młodzieży.
Co dla Pana w życiu jest najważniejsze i było wtedy, kiedy Pan walczył?
Zawsze miłość do Boga i ojczyzny. I bliźniego. I bliźniego. Bliźniego przez duże B, bo stał obok drugi człowiek, który dzisiaj się patrzy na to swobodnie. Dzisiaj można powiedzieć, że niech się naprawił, niech dojdą do prawdy, niech zyskają godność człowieka. Ale w tamtym czasie to tak nie było. W tamtym czasie człowiek był ustawiony zdecydowanie wrogo.
Tego wszystkiego najlepszego.
To jest ta siła. To jest ta siła, tak.
100 lat, niech żyje nam. 100 lat, niech żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje nam. Niech żyje.
Życzenia jubilatowi złożył wojewoda wielkopolski Michał Zieliński.
Mam ogromne uznanie dla pańskiej niestrudzonej działalności w upowszechnianiu dzieła polskiego oręża, zwłaszcza wielkopolskiej drugiej konspiracji oraz wieloletniej pracy na rzecz integracji wielkopolskiego środowiska kombatanckiego. Słowa Bóg, honor, ojczyzna wyznaczają wartości, którymi kieruje się pan w życiu. Harcerz, kombatant i weteran walk o wolność i niepodległość ojczyzny. W każdej z tych ról sprawdził się Pan, dając świadectwo wielkiej odwagi i poświęcenia. Z podniesionym czołem przetrwał Pan czas komunistycznego więzienia, zachowując godność i nadzieję na odzyskanie wolności. Polityczne represje nie tylko nie złamały w Panu ducha oporu, przeciwnie, umocniły wiarę w sens pracy społecznej, zwłaszcza z wielkopolską młodzieżą, dla której od wielu lat jest Pan przewodnikiem i opiekunem. Dla nas wszystkich stanowi Pan niedościgniony wzór patrioty i bohatera. W tak uroczystym dniu dziękuję szanownemu Panu Przewodniczącemu za wierną służbę Ojczyźnie oraz życzę zdrowia i wszelkie pomyślności w życiu prywatnym, powodzenia w służbie kombatantów.
Pana Zenona można spotkać, właściwie jeśli jest jakaś uroczystość patriotyczna, to można być pewnym, że pan Zenon będzie na niej, prawda?
Powiem szczerze, w Poznaniu są dwie osoby, które mnie zawstydzają. To jest generał Podchorski i Zenon Wechman. Zachwycają mnie swoim niezłomnym, szlachetnym życiem. Mają cudowną biografię. Są czystymi, dobrymi ludźmi. Nie ma słów, żeby opisać to, co zrobili, pokazując, jak bardzo można kochać ojczyznę, jaką cenę czasami się za to trzeba złożyć. Nie ma słów, żeby opisać, jak bardzo mimo upływu lat, mimo tego, że czas, życie przygina ich coraz bardziej do ziemi. U pana Zenona to widać dosłownie. Niestraszny mróz, niestraszny deszcz, niestraszne wiele godziny oczekiwania na wydarzenia i stania na tych przedłużających się często oficjalnych uroczystościach. I pan Podchorski teraz na wózku i pan Zenon Wechman zawsze wyprostowany, zawsze nie w pierwszym szeregu, on się nie pcha do pierwszego szeregu, stoją i czekają na swoją kolej, żeby złożyć kwiaty, żeby się pokłonić, żeby oddać hołd. Cudowne, szlachetne postaci, które zdarzyły się Poznaniowi, zdarzyły się Wielkopolsce, zdarzyły się Polsce. Fenomen, że tak długo żyją i są sprawni, mają sprawne, światłe umysły, dokładnie wiedzą, co się dzieje na świecie, co się dzieje z naszą ojczyzną, dokładnie pamiętają historię. To nie są opowieści jakichś tam starszych dziadków i panów, to są opowieści o ich życiu, to są opowieści z przesłaniem także w przyszłość. Oni pokazują, co może się zdarzyć, jeśli przestaniemy kochać naszą ojczyznę, co może się wydarzyć, jeżeli zaniedbamy czas dany nam i wolność nam tutaj daną. Cudowna okazja, żeby panu Zenonowi za to podziękować. Ja nie wstydzę się tego i mówię to publicznie. Ja kocham pana Zenona. Tak po prostu po ludzku kocham. Trudno inaczej wyrazić to uczucie.
Jego życiorys to kawał historii, bo i II wojna światowa, i okres walki z komunistycznym podziemiem, sporo tych wydarzeń i tych losów.
Historie niezwykłe, dlatego pan Zenon pojawia się na tych różnych wydarzeniach. W Forcie VII, gdzie kilka razy w roku się spotykamy. Ostatnio 10 października, kiedy upamiętnialiśmy ofiary pierwszego obozu koncentracyjnego, datę dzienną utworzenia tego obozu, to już wtedy, jako nastoletni chłopak, tak naprawdę zaczął tą swoją trudną, ja to nazywam drogą krzyżową. Mi kiedyś generał Podchorski, jak go pytałem o jego historię, wziął dłoń i zaczął jeździć po głowie pełno dziur i mówi, to jest historia moja i mojej ojczyzny. Tu kolby i buty od gestapowców, tu kolby i buty od ubeków. Pan Zenon ma dokładnie to samo. Przeszli drogę przez mękę, przeszli drogę krzyżową, nie poddali się, nieugięci, szlachetni, czyści na tych wszystkich uroczystościach, które opowiadają, bo to jest żywa historia. To są kolejne, to z nimi jak rozmawiamy i obcujemy, to tak jakbyśmy kolejne kartki, nie nudne, kolejne kartki historii przewracali podręczników. Łatwiej zrozumieć historię, kiedy rozmawia się z tymi ludźmi, niż siedząc nawet na najlepiej napisaną książką i wertując te karty. To jest żywa historia. Oni są częścią naszej cudownej historii, ale także okupionej krwią, cierpieniem, także śmiercią.
Mówił dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości Przemysław Terlecki.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Naszym gościem jest ksiądz dr Jarosław Wąsowicz.
Witam serdecznie Państwa.
Ksiądz uczestniczył w niezwykle ważnej uroczystości patriotycznej, w czasie której uczczono bohaterów Westerplatte.
Rzeczywiście bardzo dorosła uroczystość, bo też związana jednym z najbardziej ważnych wydarzeń naszej współczesnej historii z Westerplatte. Powszechnie kojarzony jest z wybuch II wojny światowej. I to, że odnaleziono tych żołnierzy dopiero niedawno, ponieważ ich doczesne szczątki zostały znalezione w wyniku prac archeologów Muzeum II Wojny Światowej. Przypomnę, że dzisiaj Westerplatte jest częścią tego muzeum. Dopiero wówczas te szczątki po tylu latach odnaleziono. I rzeczywiście to była niezwykle wzruszająca uroczystość, trwająca w zasadzie dwa dni. W czwartek doczesne szczątki naszych bohaterów odnalezionych na Westerplatte oraz majora Henryka Sucharskiego zostały wystawione w Kościele Świętej Brygidy. Tam mieszkańcy Gdańska i Polacy przybyli z różnych stron naszego kraju, także z zagranicy oddawali im hołd, a następnego dnia o 10:00 msza święta pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Tadeusza Wojdy, metropolity gdańskiego, kazanie wygłosił ksiądz biskup Polowy. No i później żałobny kondukt, który przejechał ulicami miasta w obsadzie wojskowej na Westerplatte, gdzie także zgromadzili się liczni mieszkańcy Gdańska i gdzie nastąpił pochówek naszych bohaterów z udziałem najwyższych władz państwowych, bo to było tej rangi wydarzenie. Był obecny prezydent Andrzej Duda, który wygłosił bardzo płomienne przemówienie, przypominając, co Westerplatte znaczyło w naszej historii, przedstawiając także sylwetki tych bohaterów, którzy są pochowani. Też ofiarowując flagi państwowe, które były złożone na ich trumnach przedstawicielom rodzin i z dwóch żołnierzy niezidentyfikowanych. Tą flagę otrzymał prezes Instytutu Pamięci Narodowej, pan dr Karol Nawrocki, a drugą flagę pan profesor Grzegorz Beren, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej. A więc rzeczywiście niezwykłe uroczystości. Byłem osobiście bardzo wzruszony, bo z Gdańska pochodzę i nigdy nie przypuszczałem, że będę mógł brać udział w takim niezwykłym wydarzeniu, tym bardziej, że kiedy byłem uczniem szkoły i podstawowej i średniej, to często do szkół zapraszano żyjących jeszcze Westerplatczyków. To były lata 80. Część z tych żołnierzy, którzy walczyli na Westerplatte od 1 września, jeszcze żyła. Oni zawsze stanowili w Gdańsku żywą legendę. To też było wyjątkowe miejsce dla nas, gdańszczan. I teraz rzeczywiście te uroczystości niejako dopełniły tą historię. Chociaż nie wszyscy jeszcze zostali odnalezieni. Jest jeszcze szansa, bo trwają cały czas badania archeologiczne. Z tych, którzy polegli wówczas na Westerplatte, jeszcze kilku brakuje, a więc być może jeszcze kiedyś na takich podobnych uroczystościach się spotkamy. Chociaż te były wyjątkowe, bo przecież major Henryk Sucharski, który przypomnę zmarł w 1946 roku we Włoszech, zawsze pragnął i zresztą to zapisał w testamencie, żeby właśnie spocząć tam, na tym skrawku polskiej ziemi, gdzie rozpoczęła się II wojna światowa i gdzie jego żołnierze tak bardzo dzielnie walczyli. na ten polski skrawek ziemi w wolnym mieście Gdańsku nastąpił atak o wczesnych porannych godzinach z pancernika Schleswig-Holstein, który przybył wcześniej do Gdańska. Miał oczywiście oficjalnie brać udział w paradzie, a przypłynął w bardzo konkretnym celu, by zaatakować Westerplatte. No, obrońcy tej składnicy tranzytowej, podobnie zresztą jak obrońcy Poczty Gdańskiej, okazali się wielkimi bohaterami, bo nie dość, że znacznie przekroczyli czas, który wyznaczyli im dowódcy na obronę, to wykazali się wielkim męstwem, który zresztą początkowo docenili także Niemcy, bo przypomnę, że po kapitulacji Westerplatte pozwolili majorowi Sucharskiemu mieć szablę oficerską przy sobie, co się rzadko zdarzało. Wszyscy trafieni do oflagów. To była niezwykle zacięta walka z wielokrotną przewagą wroga, można powiedzieć, polskie Termopile i do Westerplatte, do tej wielkiej legendy cały czas nawiązujemy przy różnych okazjach. Przypomnę, że Ojciec Święty w 1987 roku, który właśnie tam na Westerplatte spotkał się z młodzieżą, wypowiedział słynne zdanie, że każdy w swoim życiu musi mieć Westerplatte, takie wartości, których trzeba bronić pomimo wszystkiego, pomimo tego, że nieraz może być przeciwko nam cały świat, mogą być przeciwko nam wszyscy. Tych wartości musimy strzec. To było hasło, które niosło wówczas młodzież. Ja uczestniczyłem też w tym spotkaniu, bo przypomnę, że rok później to właśnie młodzi ludzie rozpoczęli falę strajków. Najpierw w Hucie, w Krakowie, potem w Stoczni Gdańskiej, w Porcie Szczecińskim. Falę strajków, które ostatecznie doprowadziły do rozmów Okrągłego Stołu i początku transformacji ustrojowej w Polsce. A więc rzeczywiście ta legenda Westerplatte niosła kolejne pokolenia i myślę, że dzisiaj dla nas także jest takim wymiernym znakiem, zwłaszcza w tych czasach, kiedy wcale już tak nie jesteśmy pewni, że żyjemy w czasach pokoju. To wszystko, co się dzieje na Ukrainie, jakoś włącza to czerwone światło, że może pojawić się także zagrożenie ataku na naszą ojczyznę i właśnie potrzebne są takie symbole takiej walki wbrew wszystkiemu, wbrew wszystkim, bohaterskiej, która przeszła do historii po prostu.
Do rozmowy z księdzem Wąsowiczem wrócimy za kilkanaście minut.
Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Jasne kwiaty. Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Czas zatarł ślad. Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Każda z dziewcząt wzięła kwiat. Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie dziewczęta z tamtych lat? Jak te kwiaty? Gdzie dziewczęta z tamtych lat? Czas zatarł ślad. Gdzie dziewczęta z tamtych lat? Za chłopcami poszły w świat. Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie są chłopcy z tamtych lat? Dzielne chwaty, gdzie są chłopcy z tamtych lat? Czas zatarł ślad. Gdzie są chłopcy z tamtych lat? Na żołnierski poszli szlak. Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie żołnierzy naszych kwiat, tych sprzed laty? Gdzie żołnierzy naszych kwiat, czas zatarł ślad?
gdzie żołnierze z tamtych lat, tam gdzie w polu krzyża znak. Kto wie, czy było tak, kto wie, czy było tak. Gdzie mogiły z dawnych lat, zatarł ślad, gdzie mogiły z dawnych lat, tam gdzie kwiaty posiał wiatr. Kto wie, czy było tak, kto wie, czy było tak.
W naszym magazynie czas na kącik Adama Sołtysiaka i historyka Mikołaja Klorka, którzy tym razem podjęli temat związany z niepodległością.
Bardzo często mówi się o ojcach polskiej niepodległości, ale były też kobiety, które mocno zaangażowały się właśnie w ten proces odzyskania wolności.
Tak, pamiętajmy, że początek XX wieku to na całym świecie walka kobiet o prawa, o emancypację, o możliwość posiadania wpływu na własne życie. Tu, jeśli chodzi o Polki, które walczyły na początku wieku o emancypację, o funkcjonowanie kobiet na równi z mężczyznami, tu przejawia się także motyw walki o niepodległość. Te kobiety świadome, wykształcone, zdawały sobie sprawę, że nie będą posiadały praw, nie będą miały szansy na zwiększenie świadomości praw kobiet, jeżeli nie zaangażują się w walkę o niepodległość. I właśnie matki niepodległości, o których się mówi, właśnie to rozpoczęły te działania na początku XX wieku, które doprowadziły do tego, że po odzyskaniu niepodległości nie tylko Polki uzyskały prawa wyborcze, ale także zasiadały chociażby w Sejmie Odrodzonej Rzeczypospolitej.
Były to działaczki społeczne, redaktorki, ale były to też kobiety, które z bronią w ręku walczyły o niepodległość.
Tak, w momencie rozpoczęcia I wojny światowej, powstania Legionów Polskich, czy funkcjonowania konspiracji chociażby polskich oddziałów wojskowych, to kobiety jako bardzo często żołnierki dawały tutaj przykład swojego bohaterstwa, a już od 1918 roku rozpoczęły otwarcie walkę. Były to m.in. Wanda Gertz, tak, założycielka i uczestniczka walk w ramach pierwszej brygady Legionów, kurierka legionowa, założycielka Ochotniczej Legii Kobiet. To była Maria Witek, pierwsza generał Wojska Polskiego, która tworzyła Ochotniczą Legię Kobiet, czyli formację, która w dobie walk o odzyskanie niepodległości zrzeszała wszystkie panie, które jako żołnierki walczyły bardzo często na pierwszej linii frontu, a później przez okres całego dwudziestolecia wojennego nadawała ton życiu organizacji przysposobienia kobiet do obrony kraju. Pamiętajmy, że ta organizacja wypuściła kadry polskich konspiratorek, które w czasie II wojny światowej zasilały Armię Krajową tymi wyszkolonymi i świadomymi paniami, które też chciały walczyć o wolność i odzyskanie niepodległości z karabinem w ręku.
Były też panie, które zasiadały w Sejmie.
Tak, między innymi Gabriela Balicka, która była posłanką na Sejm ustawodawczy pierwszej, drugiej i trzeciej kadencji. One, pomimo tego, że pochodziły z różnych środowisk politycznych, tworzyły koło kobiet w Sejmie i one potrafiły się zjednoczyć, kiedy przychodziło do faktu walki o chociażby prawa kobiet albo o rzeczy istotne dla pań w II Rzeczpospolitej.
Coraz częściej mówi się o tym, że panie w latach 20., w latach 30. odgrywały dużą rolę w życiu politycznym II Rzeczpospolitej i przy okazji odzyskania niepodległości, przy okazji święta odzyskania niepodległości, warto o tym powiedzieć.
Oczywiście cieszy fakt, że historia kobiet w odzyskaniu niepodległości, w ogóle historia kobiet jest coraz bardziej obecna i należy pamiętać, że historie, nawet te najważniejsze elementy, nie tylko tworzyli mężczyźni, nie tylko tworzyli panowie, ale także tworzyły kobiety. Udział Polek w odzyskaniu niepodległości jest taki sam, a momentami nawet większy niż udział panów.
Historia żywa.
Naszym gościem jest ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Nawiązujemy do święta niepodległości. Warto więc przypomnieć ojców niepodległości.
Moim zdaniem przede wszystkim też pokolenia, które od momentu utraty niepodległości przez kolejne lata o tą niepodległość walczyły, czy w powstaniach narodowych, czy poprzez pracę u podstaw, pracę organiczną, która zresztą u nas w Wielkopolsce przyniosła wspaniałe owoce. Ale oczywiście w pierwszym rzędzie wymienia się wśród tych, którzy bezpośrednio uczestniczyli w wydarzeniach 1918 roku, Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, ale także i Wincentego Witosa, Ignacego Daszyńskiego, Wojciecha Korfantego, a więc ludzi zupełnie różnych, reprezentujących zupełnie różne regiony Polski, która była rozgrabiona przez trzech zaborców, ludzi reprezentujących też różne nurty polityczne, ale to, co ich łączyło, to właśnie wielkie pragnienie Polski niepodległej, która stała się faktem w listopadzie 1918 roku. Na to złożyło się oczywiście wiele okoliczności. My przyjęliśmy świętować niepodległość właśnie 11 listopada, chociaż wiemy, że przez kolejne lata toczyła się jeszcze walka o granicę odrodzonej Rzeczpospolitej. Dość w tym miejscu wspomnieć chociażby powstanie wielkopolskie w naszym regionie, które zadecydowało o tym, że Poznań i znaczna część Wielkopolski znalazła się w granicy II Rzeczpospolitej, a więc zupełnie symboliczna data, wiele symbolicznych postaci. Wszystkie te symbole to jest wielkie świadectwo tego naszego pragnienia wolności, która to marzenie pokoleń spełniło się właśnie w listopadzie 1918 roku. I cieszy fakt, że dzisiaj też świętujemy w różnych miejscach Polski.
Poznańskie obchody święta niepodległości. Przemawia wojewoda Michał Zieliński.
Tegoroczne świętowanie 11 listopada ma swój dodatkowy kontekst, w którym jest toczona od 24 lutego wojna w Ukrainie. Bestialstwo Rosji zburzyło spokój Europy i świata. Wywołało kryzys energetyczny, a przede wszystkim uświadomiło rozpędzonej w konsumpcjonizmie ludzkości, że wojna z bronią w ręku nie jest reliktem przeszłości. A relatywizowanie historii prowadzi do jej okrutnego powtarzania. Szanowni Państwo, dziękuję za to, że Państwo tutaj jesteście. Że możemy razem dać świadectwo przywiązania do wartości patriotycznych.
Kapitan rezerwy Andrzej Dominik Ode. To jest wyjątkowy dzień, w którym uświadamiamy sobie, że niepodległość jest dla nas wszystkich, powinna być bardzo ważna i że niepodległość nie jest dana raz na zawsze. Jest to wartość, o którą trzeba dbać, której trzeba bronić i przekazywać młodemu pokoleniu tradycje. To jest zobowiązanie, wielkie zadanie właśnie utrzymać niepodległość, bo z tym się wiąże wiele zagadnień takich ważnych jak patriotyzm, historia, tradycje.
W Pana przypadku mówi Pan o tej tradycji, pokazując odznaczenia, pokazując medale polskie.
Tak, jestem falerystą, to znaczy zbieram odznaki i medale i przy takich uroczystościach, przy takich okazjach jak dzisiejsza pokazuję część swojej kolekcji, w której są odznaki wojskowe z różnych okresów i z różnych jednostek, różne rodzaje sił zbrojnych są tu reprezentowane.
Na których to historia przecież jest zapisana, można powiedzieć. Można się dzięki tym niewielkim przedmiotom historii uczyć.
Tak jest. Tradycje na przykład proporczyków ułańskich, kiedyś noszonych na lancach, następnie na antenach wozów bojowych w czasie II wojny światowej. Dzisiaj barwy, te proporczyki zminiaturyzowane noszą żołnierze na beretach. I tu mam całą kolekcję różnych proporczyków, między innymi biało-czerwone 15 Pułku Ułanów Poznańskich. To jest jedyny regiment sił zbrojnych, który miał biało-czerwone proporczyki. I do dzisiaj w Wędrzynie pierwszy batalion rozpoznawczy, który tradycję tego pułku naszego poznańskiego kultywuje, mają biało-czerwone proporczyki.
Ale także medale tu widzę obok.
Tak, są tu medale za Warszawę, od rany Sabałtyk, to są bojowe odznaczenia za II wojnę światową. Są też medale zasłużone dla obronności kraju i miniaturki odznaczeń bardzo różnych, od Virtuti Militari począwszy, krzyże walecznych, krzyż niepodległości, krzyż Monte Cassino, potem powstańcze, wielkopolski, śląski, warszawski, krzyż powstańczy, krzyż partyzancki i różne inne odznaczenia.
Cała nasza historia.
Tak jest. Jest to historia w metalu zawarta, która nas już nie będzie, a te pamiątki po nas pozostaną.
Listopada w Warszawie odbył się przecież wielki marsz, jak co roku, który jest fenomenem na skalę światową. Do Warszawy, do stolicy przybywają patrioci z różnych stron Polski, żeby razem przemaszerować przez naszą stolicę i cieszyć się polskością, cieszyć się naszymi narodowymi symbolami, tym, że jesteśmy wolnym narodem. Takie świętowanie też ma znaczenie, moim zdaniem, w wychowaniu młodego pokolenia, bo jak mawiał chociażby Józef Piłsudski, niepodległość nie jest dana raz na zawsze. Niepodległość to jest ta wartość, której ciągle musimy strzec, pilnować, żeby nam jej nie zabrano. No i znowu powrócę do wojny na Ukrainie. Ta sytuacja pokazuje, że nawet w współczesnych latach, w tym czasie, kiedy ludzkość tak wiele osiągnęła na różnych polach, to zagrożenie jest bardzo realne. Wystarczy jeden szaleniec, wystarczy naród, który wciąż ma jakieś imperialne ambicje i jest w stanie zachwiać pokojem nie tylko w Europie, ale na świecie. Więc ważne jest to świętowanie niepodległości, ważne jest przypominanie wydarzeń, które do tej niepodległości doprowadziły i też ta manifestacja naszego patriotyzmu, naszej polskości. Marsz Niepodległości, myślę, złamał to fatum, które jakoś rzeczywiście było obecne w naszej przestrzeni społecznej, bo w Marszu Niepodległości bierze udział ponad 100 tysięcy ludzi, a więc nawet we Francji czy w Ameryce aż tak wielu ludzi nie manifestuje swojego przywiązania do ojczyzny. Jest to radosne świętowanie. Po II wojnie światowej, aż do czasów nam współczesnych, Święto Niepodległości nie było celebrowane przez komunistyczne władze. To był normalny dzień pracy. Zazwyczaj w latach 80. właśnie 11 listopada odbywały się manifestacje uliczne i być może właśnie to zaciążyło na tym, że my przez długie lata tej niepodległości nie potrafiliśmy świętować, ale ostatnie lata to zmieniły i w ogóle uroczystości związane z setną rocznicą to było niezwykłe przedsięwzięcie z udziałem najwyższych władz państwowych, wiele pięknych wydarzeń, chociażby które zostały upamiętnione pomnikami, pamiątkowymi tablicami, także w naszym regionie, więc nie do końca się zgodzę, że my się tej polskości wstydzimy. Wręcz jest odwrotnie od kilku lat i warto to przypominać. Byli tacy politycy, którzy mówili, że polskość to nienormalność. My mówimy, że to jest niezwykłe być Polakiem. Jesteśmy dumni z naszej historii, jesteśmy dumni z naszych bohaterów.
Oh,
Słuchacie historii żywej.
Teraz przenosimy się do Leszna, gdzie 45 lat temu odbyły się centralne dożynki. Dzisiaj po raz ostatni mieszkańcy Leszna mogli obejrzeć wystawę fotograficzną Propaganda sukcesu. Centralne dożynki w Lesznie 1977. Dzisiaj też o tym wydarzeniu mieszkańcom Leszna opowiadał kurator tej wystawy Dariusz Czwojdrak z Leszczyńskiego Muzeum.
Gościliśmy w Lesznie, jak to napisano w KWPZPR, tak dużo ludzi jak jeszcze nigdy przedtem, a nigdy potem. I to pewnie jest prawda, bo tyle hoteli, ile było wtedy zajętych w Lesznie i w okolicy, no to chyba nam się jeszcze nigdy nie zdarzyło.
Po prostu pewnego dnia powiedziano nam w szkole, że mamy udać się na zbiórkę i przewiozą nas autobusami do Leszna. Odpowiednio byliśmy ubrani, odpowiednio wyposażeni, jakieś kwiatki, szarfy i tak dalej. Trenowaliśmy emocje spontaniczne, jak to witamy naszych przywódców.
To było ważne wydarzenie w historii tej współczesnej Leszna, mimo różnych konotacji.
Uważa się, że jedno z dwóch najważniejszych, obok utworzenia województwa leszczyńskiego, centralne dożynki na pewno zmieniły oblicze miasta i pozostały w takiej przyjemnej pamięci mieszkańców.
Kurator wystawy Dariusz Czwojdrak.
Nie spotkałem się nigdy z negatywnym odbiorem centralnych dożynek, chociaż oczywiście musi być jakiś krąg osób, którym nie wszystko, co dzieje się wokół nas, musi odpowiadać. Więc zakładam, że pewnie są też tacy, którym dożynki gdzieś tam kiedyś jawiły się jako wydarzenie zupełnie niepotrzebne.
Pracowałem w Bojanowie, w Zespole Szkół Rolniczych. Nasza młodzież też była zaangażowana w tą część artystyczną na stadionie, zatem było dużo ćwiczeń, wyjazdów.
A dlaczego Leszno organizowało takie dożynki?
To nie była decyzja Leszna, tylko decyzja centralnych władz, chociaż według miejskich legend działacze partyjni i urzędnicy Urzędu Wojewódzkiego naciskali podobno na pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego, by Leszno w związku z rolniczym charakterem województwa na gospodarza centralnych dożynek wybrał.
To wydarzenie miało także podnieść jakby rangę województwa leszczyńskiego, bo też była w tym taka idea.
Doktor Elżbieta Olender, dyrektor Archiwum Państwowego w Lesznie.
Powstawały nowe województwa, trzeba było im nadać impuls, pokazać, że one są i właśnie po to były też dożynki.
Ta propaganda dotyczy przede wszystkim tego, jak Polska wtedy wyglądała, jak często dzisiaj mówimy, że takie siermiężne czasy, szarobure, ponure.
Dyrektor Muzeum Okręgowego w Lesznie, dr Kamila Szymańska.
I ta propaganda dotyczyła przede wszystkim tego, że to, co właściwie normalne i jak powinno wyglądać, tutaj urastało jednak do jakiejś rangi, że było to coś wyjątkowego. A tak powinno po prostu być.
To była taka impreza z pompą.
To było takie wydarzenie, w które włączone zostało praktycznie całe społeczeństwo miasta i całe społeczeństwo ówczesnego województwa leszczyńskiego. Trzeba było się pokazać. Zgodnie ze staropolskim zwyczajem, stół musiał być zastawiony i to bardzo bogato. Podejmowano przeróżne inicjatywy, realizowano szereg inwestycji, które miały ukazać Leszno województwo w możliwie jak najlepszym świetle. No, musimy pamiętać, że nie mieliśmy stadionu, trzeba go było zbudować w zasadzie od podstaw. Ten, który był wcześniej z krajobrazu miasta, zniknął. Pojawił się nowy, który służy nam po dzień dzisiejszy, podobnie jak szereg ulic przebudowanych bądź zbudowanych od nowa, liceum Adama Mickiewicza czy Dożynkowa. Wiele innych inwestycji, otwieranie kolejnych domów handlowych, sklepów, pawilonów, żłobka, stacji benzynowej.
To była impreza, która głęboko wtopiła się w społeczeństwo leszczyńskie w ówczesnym czasie, w związku z tym, że krajowa impreza to wyróżnienie dla miasta Leszna. Przygotowania były olbrzymie.
Dożynki poprzedziły te sławne czyny społeczne?
Czyny społeczne, tutaj akurat nazywane czynami dożynkowymi, to był jeden z takich elementów ówczesnej polityki, który musiał zaistnieć. No, trudno sobie wyobrazić, żeby ówczesne władze nie korzystały z tego medium, jakim były czyny społeczne. W związku z tym tysiące obywateli i miasta Leszna, i pozostałych miast województwa leszczyńskiego, i pracowników praktycznie wszystkich zakładów przemysłowych i rolno-spożywczych włączono w ten tryb przygotowań centralnych dożynek w Lesznie.
To dożynki były praktycznie propagandą sukcesu. Pokazały miasto odnowione z wieloma nowymi budynkami, nowymi drogami, odnowionymi kamienicami, z nowym stadionem, no więc praktycznie były propagandą sukcesu, czy pokazywały coś zupełnie nowego w naszym mieście.
Z punktu tych czasów to była impreza, mówiąc językiem młodzieżowym, obciachowa?
Niekoniecznie. Myślę, że wówczas postrzegano świat troszeczkę inaczej. Raczej on na pewno był bardziej kanciasty, bardziej szary niż dzisiaj, ale no myślę, że wielu ludziom ten model aż tak bardzo nie przeszkadzał. Inne czasy, inny sposób myślenia, inne priorytety i może troszeczkę inne wartości.
To jest też zadanie chyba dla badaczy epoki. Ile w tej propagandzie było rzeczywistej propagandy i takich absurdalnych działań, które miały miejsce, a ile już właściwie obrosło troszkę legendą.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Cały czas jest z nami ksiądz dr Jarosław Wąsowicz, który ma dla Państwa zaproszenie do Poznania.
16 listopada o godzinie 16 w siedzibie Archiwum Archidiecezji Poznańskiej odbędzie się promocja mojej książki Defensor Ecclesiae, obrońca Kościoła, Salezjańskie koleje życia arcybiskupa Antoniego Baraniaka. Książki, która jak na dzień dzisiejszy jest najbardziej taką pełną biografią tego niezłomnego pasterza, który pochodził z Wielkopolską, przez większość swojego życia związany, był także salezjaninem. To jest już oczywiście kolejne spotkanie autorskie po Warszawie, Krakowie. Teraz przyszła kolej na Poznań następnego dnia o 17 w Bibliotece Miejskiej w Lesznie. Także będę prezentował swoją książkę. Serdecznie Państwa zapraszam, bo to jest biografia po pierwsze niezłomnego pasterza, a po wtóre po części także historia naszego regionu Wielkopolski, bo arcybiskup Antoni Baraniak w latach 1957-77 był metropolitą poznańskim. Tak jak mówiłem wcześniej, pochodził z Wielkopolski, dokładnie z miejscowości Sebastianowo, z parafii Mchy. Małe są to miejscowości, ale one o księdzu arcybiskupie także pamiętają. Tutaj w latach 1933-1939 był sekretarzem kardynała Augusta Chlonda, więc z wątków wielkopolskich w historii księdza arcybiskupa Antoniego Baraniaka jest bardzo wiele. Serdecznie Państwa zapraszam. 16 listopada, godzina 16, siedziba Archiwum Archidiecezji Poznańskiej na Ostrowie Tumskim i 17 listopada, godzina 17, siedziba Miejskiej Biblioteki we Wrześniu.
Naszym gościem był ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Program zrealizował Krzysztof Jankowski. Za uwagę dziękuję, Jacek Butlewski, a żegnamy się jak zawsze filmowo.
Historia Żywa. Na kolejną audycję zapraszamy w najbliższą niedzielę o godzinie 22:00.